Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Dziś oczywiście w naszej audycji o Rosji i tym krajobrazie Rosji po wyborach prezydenckich. Bez zaskoczenia, Władimir Władimirowicz Putin prezydentem Rosji. Moim rozmówcą jest Wiktor Bater, długoletni korespondent w Rosji, a teraz Superstacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
To w takim razie, jaka będzie ta Rosja kolejnej kadencji Władimira Putina?
Rosja ma być silna, wielka i wspaniała, tak przynajmniej chce Władimir Putin, ale to są chyba pobożne życzenia, bo sam Władimir Władimirowicz nie ma pomysłu do końca, jak to osiągnąć. W przedwyborczym orędziu do narodu mówił wprawdzie o tym, że na razie Rosja osiągnęła wszystko, co mogła w dziedzinie zbrojeń, w związku z czym jako mocarstwo Rosja jest silna i może dać odpór każdemu innemu. Natomiast w polityce wewnętrznej Władimir Putin obiecuje szeroki pakiet socjalny, likwidację bezrobocia, stworzenie nowych miejsc pracy, budowę dróg. I problem zasadniczy polega na tym, że nie ma na to pieniędzy. W tym momencie koniunktura na ropę naftową i gaz ziemny jest taka, a nie inna. Te ceny nie są zbyt wysokie, a wiadomo, że rosyjski budżet przede wszystkim na surowcach naturalnych bazuje. W związku z czym, czym miałaby Rosja załatać te dziury budżetowe, które powstają w tej chwili, trudno powiedzieć, tym bardziej, że Władimir Putin będzie utrzymywał oligarchów, którzy jak gdyby są jego takim portfelem ubezpieczającym jego władzę, którzy gromadzą cały kapitał przede wszystkim dla niego i dla kremlowskiego aparatu, i zrezygnować z tego Władimir Putin nie będzie potrafił w żaden sposób. W związku z czym te kolejnych 6 lat to najprawdopodobniej będzie dalsze 6 lat zaciskania pasa i jeżeli nie zmienią się ceny na surowce naturalne, Rosja z kryzysu się nie wygrzebie, tym bardziej, że w tej chwili zarówno Stany Zjednoczone, jak i państwa Unii Europejskiej zapowiadają zaostrzenie sankcji wobec Rosji, a te sankcje mimo wszystko, jakby na to nie patrzeć, są dla Rosji bardzo dotkliwe. I jeżeli sankcje zostaną utrzymane, katastrofalna sytuacja rosyjskiej gospodarki spowoduje, że ta koniunktura, którą cieszył się do tej pory Władimir Władimirowicz, nie zostanie utrzymana.
No to w takim razie chcę spytać, jak to się wszystko potoczyło? No bo z jednej strony ja przypomnę, że po poprzednich wyborach mieliśmy protesty, mieliśmy jakąś próbę mobilizacji tej demokratycznej, czy też może inaczej antyputinowskiej opozycji. Mieliśmy nawet jakieś próby tworzenia jakiejś nowej grupy polityków młodszego pokolenia, które próbowało się przeciwstawić Putinowi. Teraz, mimo tego, że sytuacja właściwie gospodarcza i społeczna w Rosji jest gorsza, ten wybór był znacznie bardziej dla Putina łatwy.
On był łatwiejszy przede wszystkim dlatego, że doszło do bardzo wielu manipulacji, ale te manipulacje jakby też do końca chyba nie były potrzebne. One tylko i wyłącznie słupki statystyczne poprawiały, jeśli chodzi o wynik wyborów, no to 76%, które Władimir Putin zdobył, tak naprawdę nie są do końca zaskoczeniem, dlatego że Rosjanie w imię spokoju i jakiejś wewnętrznej stabilizacji, stabilności popierają Władimira Putina i popierają jego mocarstwowe dążenia, a wiadomo, że jeżeli prowadzi się politykę opartą na haśle wróg u bram, no to w środku wewnątrz, w polityce wewnętrznej, w społeczeństwie zwierane są szeregi i te szeregi popierają oczywiście jednomyślnie niemalże Władimira Putina. Problem polega na tym, że świadomość polityczna wśród Rosjan nadal jest bardzo niska. Władimir Władimirowicz Putin jest takim jedynym politycznym guru na scenie politycznej, które ma cokolwiek do powiedzenia, i kampania wyborcza pokazała, że jest Putin, a potem wielka, wielka pustka. Ci kontrkandydaci, 7 kontrkandydatów, którzy startowali w wyborach prezydenckich, tak naprawdę polityczny plankton, który nie miał nic do powiedzenia, udowodnił tylko i wyłącznie raz jeszcze starą tezę. Władimir Putin i oprócz niego długo nic. Jego jedyny kontrkandydat, jeżeli uznajemy, że zdobył zaledwie 7%, no to jest to rzeczywiście jakaś kpina, natomiast nie do końca kpina z demokracji, ponieważ zagraniczni obserwatorzy już mówią, że tych manipulacji nie było aż tak bardzo dużo. Problem polega na tym, wspomniałeś o opozycji, że Rosjanie nie są w tej chwili gotowi do jakichkolwiek zrywów społecznych, do jakichkolwiek ruchów zmierzających ku temu, aby zmienić obecny polityczny status quo w Rosji. Jest jak jest, Rosjanom jest z tym dobrze, Rosjanie wyjeżdżają za granicę, widzą, że za granicą sytuacja jest znacznie lepsza niż u nich w domu, ale Rosjanie boją się rewolucji, boją się przewrotów i dlatego też nie popierają takich ludzi jak Aleksiej Nawalny, który mógł zagrozić, teoretycznie mógłby zagrozić prezydenturze Władimira Putina, punktując chociażby korupcję, która w kraju w dalszym ciągu szaleje, oraz złodziejstwo, nie ukrywajmy, że takim słowem to trzeba nazwać, złodziejstwo wśród kasty urzędniczej. Natomiast nie ma to w tym momencie absolutnie żadnego wpływu dla Władimira Putina, który spacyfikował opozycję, i ta opozycja w tym momencie, jeżeli o niej mówić, ma charakter czysto opozycji kuchennej. Powtarzam, Rosjanie, nawet ci młodzi Rosjanie, na których tak wielu działaczy opozycyjnych stawiało, za opozycją w tej chwili nie są w stanie pójść, nie są gotowi, żeby pójść za opozycją, a duże miasta, wielkie miasta, takie jak Sankt Petersburg czy Moskwa, no one nie wyznaczają rosyjskiej polityki.
No to w takim razie, jakie będzie te następne 6 lat Władimira Putina? Czy on będzie traktował to jako ostatnie 6 lat na tym urzędzie i będzie próbował na przykład, nie wiem, zapisywać się jeszcze raz w historii? Czy też na przykład będzie szykował sobie miękkie lądowanie na jakiejś politycznej emeryturze i będzie szukał jakiegoś następcy? Ja pamiętam, że kiedy został na prezydenta przez niego desygnowany Dmitrij Miedwiediew, to wiązano z tym jakieś wielkie nadzieje. Potem okazało się, że to jest taka, bym powiedział, konstytucyjna pseudo-roszada.
No to była roszada polityczna. Wiadomo, że stery władzy były cały czas w rękach Władimira Putina i to, że przez chwilę Dmitrij Miedwiediew był prezydentem, nikt nie miał wątpliwości, że tak naprawdę Rosją jako premier w dalszym ciągu rządzi Władimir Putin. Dlatego została zmieniona konstytucja, dlatego została wydłużona kadencja prezydencka do 6 lat z 4, po to, żeby Władimir Putin tak naprawdę mógł rządzić dożywotnio. No to jest ten problem krajów autokratycznych, jakim jest Rosja, i można śmiało powiedzieć, że Władimir Putin wpatrzony jest w prezydenta Chin Xi Jinpinga, który w tym momencie również zmienił konstytucję, która umożliwia chińskiemu przywódcy sprawowanie władzy dożywotnio. W związku z tym w Chinach mamy cesarza, w Rosji mamy cara, i ten car, jeżeli będzie chciał, będzie rządził dożywotnio, a jeżeli będzie chciał, jak to określiłeś, znaleźć sobie jakieś miękkie lądowisko, to on sobie to miękkie lądowisko znajdzie. Oczywiście on desygnuje swojego następcę i oczywiście ten jego następca będzie robił dokładnie to, co z tylnego szeregu, będzie od niego wymagał Władimir Putin. W związku z czym w tej chwili, w dzisiejszej geografii politycznej Rosji, naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek inny mógł przejąć stery władzy w państwie. Jest oczywiście problem polegający na walkach frakcyjnych na samym Kremlu. Walki oligarchów, tych, którzy odpowiadają za sektor gospodarczy, i walki tak zwanych siłowików, czyli szefów sektorów siłowych, takich jak chociażby FSB czy Ministerstwo Obrony. I tutaj jest duże niebezpieczeństwo, że gdyby miało się cokolwiek zmienić na rosyjskiej scenie politycznej, gdyby nagle Władimir Putin, czego ja w tej chwili nie dopuszczam, ale załóżmy teoretycznie, powiedział: mam dość, odchodzę, wybrał sobie gdzieś jakąś jedną ze swoich licznych willi nad ciepłymi morzami, nawet niekoniecznie w granicach samej Rosji, to w tym momencie walka o władzę może być bardzo krwawa i to grozi bardzo poważnymi konsekwencjami dla Rosji w polityce wewnętrznej, wręcz do jakiegoś krwawego przewrotu wojskowego, bo wiadomo, że siłowicy, ci szefowie sektorów siłowych, oni nie będą chcieli odpuścić. W związku z czym rola Putina w tym momencie przez najbliższe 6 lat będzie sprowadzała się przede wszystkim do tego, żeby utrzymać równowagę między sektorem siłowym a sektorem gospodarczym i sprawować nad tymi obydwoma sektorami, które mają najwięcej w Rosji do powiedzenia, całkowitą kontrolę. Przy czym sama rola Putina będzie nie do pozazdroszenia, dlatego że, jak powiedziałem, sytuacja gospodarcza Rosji stale się pogarsza, lepiej nie będzie, rezerwy walutowe zostały całkowicie wyczerpane. Jeżeli doszłoby do kolejnego krachu na giełdach finansowych na świecie, do krachu gospodarczego podobnego do krachu 2008 roku, z tego krachu Rosja się wygrzebała, ponieważ miała miliardy dolarów rezerw i w złocie, i w walucie. W tej chwili tych rezerw tak naprawdę nie ma i to oznaczałoby dla rosyjskiej gospodarki całkowitą katastrofę.
No to w takim razie popatrzmy na świat z perspektywy Rosji i na Rosję z perspektywy świata. Rosja prowadziła kilka konfliktów zewnętrznych, czy też takich wewnętrzno-zewnętrznych, czyli z jednej strony wciąż utrzymuje gorące pogranicze z Ukrainą, dokonała bardzo śmiałego posunięcia, jakim było wejście do wojny w Syrii. Jak się wydaje, zwycięskiego wejścia do wojny w Syrii, dlatego że ich faworyt na stanowisku przywódcy tego kraju został podtrzymany, a wiele wskazuje na to, że pozostanie na nim. Z drugiej strony mieliśmy też takie przedziwne zupełnie zjawisko, jakim była no, taka nowa technologia, którą Rosja opanowała, wpływania na wybory w demokratycznych krajach i to także tak potężnych jak Stany Zjednoczone.
No i ta polityka będzie kontynuowana. Nic nie wskazuje na to, żeby konflikt na Ukrainie mógł zostać w najbliższym czasie w jakikolwiek sposób rozwiązany. Ta wojna na wschodzie Ukrainy, w Donbasie, ona się będzie w dalszym ciągu tliła i Kreml nieoficjalnie oczywiście będzie ją podsycał. Cały czas Moskwa mówi, my z tą wojną nie mamy nic wspólnego, ale oczywiście są to dudy smalone, są to bzdury, które opowiadają kremlowscy urzędnicy, ponieważ oczywiście wiadomo, że Rosja specjalnie destabilizuje sytuację na wschodzie Ukrainy, a tym samym destabilizuje całą Ukrainę tylko i wyłącznie po to, żeby Ukraina nie została przyjęta do struktur zachodnioeuropejskich, Unii Europejskiej, a tym bardziej NATO. Jeśli chodzi o Krym, no to tutaj już możemy zapomnieć, świat o Krymie zapomniał, świat o Krym się nie upomina i to, co zrobił ten Majstersztyk 4 lata temu, czyli aneksja Krymu przy pomocy zielonych ludzików i tak zwanych, jak nazywał to Władimir Putin, uprzejmych ludzi w zielonych mundurach, to się stało faktem i to jest praktycznie proces w tym momencie nieodwracalny, a też warto podkreślić, że wybory odbyły się dokładnie w rocznicę aneksji Krymu, w związku z czym to też mówi o tym, że Władimir Putin w linii politycznej w tym kierunku, na kierunku ukraińskim na pewno nie zmieni. Jeśli chodzi o Syrię, Rosja rzeczywiście nieoczekiwanie włączyła się do tego konfliktu 3 lata temu, w 2015 roku i od początku traktowała Syrię z jednej strony jako poligon doświadczalny dla swoich nowych rodzajów broni. Te rodzaje broni były tam testowane. Po drugie, była to gra o tak naprawdę powrót do wielkiej, mocarstwowej, światowej, globalnej polityki. Powrót bardzo udany, bo wspierając reżim Bashara al-Assada, wspierając ten reżim skutecznie, Rosjanie pokazali Amerykanom, gdzie jest ich miejsce i tak naprawdę udowodnili światu, że jeżeli oni włączają się do gry politycznej, polityczno-militarnej, z nimi liczyć się należy i udowodnili to bardzo skutecznie. I oczywiście w tej chwili z Syrii również wycofywać się nie będą. No i ten trzeci element, o którym wspomniałeś, czyli wojny hybrydowe i te działania prowadzone nie tylko na arenie Unii Europejskiej, polegające na destabilizowaniu sytuacji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej po to, żeby jedność unijną rozbić, ale również działania jak chociażby w Ameryce Północnej, gdzie Rosjanie najprawdopodobniej jednak wpływali, to bardzo poważnie wpływali na przebieg wyborów prezydenckich, to Rosjanie opanowali w sposób mistrzowski. Tutaj lepszych służb, jakie mają Rosjanie w tej chwili, które mogłyby prowadzić tego typu działalność hybrydową, destabilizującą politykę wewnętrzną poszczególnych krajów, chyba nikt nie wymyślił. I na pewno Rosjanie będą ten akurat front w dalszym ciągu rozwijać. Tym bardziej, że przypomnijmy, Unia Europejska w tym momencie stoi rzeczywiście na bardzo poważnym zakręcie. Ta jedność Unii Europejskiej jest mocno zachwiana. Po wyborach we Włoszech, po wyborach w Austrii, uwzględniając sytuację w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, rzeczywiście Unia Europejska w tym momencie bardzo mocno w sensie politycznym straciła. Ja już nie będę wspominał o roli naszego kraju, jaką nasz kraj odgrywa w Unii Europejskiej, ale patrząc na to wszystko i na te wszystkie kraje, Putin jedyne co może robić, to otwierać szampana na Kremlu i mówić do swoich współpracowników, patrzcie, to okazało się najskuteczniejszym orężem. Nie bomby, nie rakiety, nie wojna w sensie takim, jak ją rozumieliśmy do tej pory, tylko właśnie wojna hybrydowa, wojna przy pomocy troli, taka wojna, cicha wojna, która jest w stanie zdestabilizować tak naprawdę cały świat na naszą korzyść.
No to w takim razie, co się z tą Europą stanie? Jaki jest cel tak naprawdę Putina? Rozbicie Unii Europejskiej? To jest taki cel, który on sobie stawia? Z drugiej strony popatrzmy na to, co zdarzyło się ostatnio w Wielkiej Brytanii. Czy taka próba złapania Rosji za rękę w Wielkiej Brytanii, czy to może, mówiąc najkrócej, trochę otworzyć oczy na te rosyjskie zagrożenie, czy też tak naprawdę jest jeszcze jednym elementem tej układanki, w której Putin po prostu potrafi grać?
No, zacznijmy od Wielkiej Brytanii. Po pierwsze, nie wolno zapominać o Brexicie, czyli wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Tutaj faktycznie nie ulega wątpliwości, że Rosja do tej decyzji Wielkiej Brytanii władz w Londynie również przyłożyła rękę przy pomocy właśnie swoich troli, przy pomocy tak zwanej wojny hybrydowej. Gdyby nie Rosja, najprawdopodobniej ten Brexit nie zostałby przegłosowany aż tak łatwo, chociaż i tak łatwo nie było, ale nie zostałby być może w ogóle przegłosowany, więc tutaj to był pierwszy jak gdyby cios w Wielką Brytanię i w jedność Unii Europejskiej. Po drugie, jeśli chodzi o aferę, bo o to chyba nam chodzi, związaną z zamachem na podwójnego agenta Siergieja Skripala w Londynie, pod londyńskim Salisbury. Władze w Moskwie oczywiście mówią, no bo co mają mówić innego, że to one zrobiły, że one stoją za tym zamachem, oczywiście odżegnują się od tego, uważają, że Moskwa padła ofiarą podłej prowokacji, to jest zresztą taki język tych właśnie jastrzębi z resortów siłowych, którzy się nie zgadzają z retoryką władz Wielkiej Brytanii, uważają, że również retoryka Waszyngtonu i innych państw europejskich, które oskarżają Rosję o to, że współuczestniczyła w tym zamachu. Jest to niesłuszny trop i nie należy iść tą drogą, że z Unią Europejską należy współpracować. Zresztą Władimir Putin używa też takiego argumentu, a po co byłby mi ten zamach na Skripala, który tak nadwyrężył, mógł nadwyrężyć mój wizerunek tuż przed wyborami prezydenckimi. No, problem tylko polega na tym, że taki zamach i taka eliminacja zdrajców, bo takich Władimir Putin nazywa, przypomnijmy zresztą, że swego czasu mówił, że zdrajców, a przede wszystkim terrorystów dopadniemy nawet w kiblu, to są jego słowa, ona taka retoryka w Rosji na użytek wewnętrzny bardzo się podoba, w związku z czym tutaj trudno oferować ostateczne wyroki, kto stał za tym zamachem, natomiast no, Kreml w każdej z takich sytuacji będzie próbował dla siebie jakieś korzyści wyciągnąć. Na daną chwilę wyciągnął Władimir Putin z tego zamachu korzyści dla siebie, cały czas mówiąc o tym, że zdrajcy powinni jednak płacić jakąś tam cenę i nie przyznaje się oczywiście do tego, że zamachem na Skripala stoi. A jeśli chodzi o Unię Europejską i o co gra Putin, jeśli chodzi o Unię Europejską, to tak jak powiedziałem wcześniej, rozbicie Unii Europejskiej to jest pierwszy krok. Słaba Unia to jest prezent dla Władimira Putina i dla putinowskiej Rosji. Skłócona, zdestabilizowana Unia, tym samym skłócone i zdestabilizowane NATO dla Rosji są najlepszym prezentem, który mógłby dostać Władimir Putin w czasie swojej kolejnej, czwartej, sześcioletniej kadencji.
Bardzo dziękuję. Przypominam, że Wiktor Bater był moim rozmówcą. Bardzo jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę.